rozdział 12. Struktura i system. 3 miliony wynalazków Toyoty. Czyta Rafał Szczepanik. 65 lat temu Toyota wdrożyła program promowania innowacyjności. Przez pierwszy rok tylko co 12 pracownik zgłosił jakąś innowację. Z 800 pomysłów wdrożono tylko 200. 20 lat później wymyślono 80 tysięcy usprawnień i wdrożono 3/4 z nich. Dzisiaj 96% załogi wymyśla corocznie 3 miliony pomysłów, a wdraża się aż 95% z nich. W ostatnim rozdziale naszej książki spójrzmy więc całościowo na przykład jednej firmy, która zbudowała kompletny system promowania innowacyjności. Zobaczmy całościowy obraz takiego rozwiązania. Japończycy zbudowali system wspierania innowacyjności i strukturę organizacyjną, która z nim współgra. Wynalazczość w Toyocie opiera się na 9 fundamentach, które uzupełniają się wzajemnie. W naszej książce wymieniamy tych fundamentów więcej, ale też trzeba zaznaczyć, że nie w każdej firmie każdy z tych fundamentów będzie pasować do strategii czy kultury organizacyjnej. Toyota skupiła się na 9 z nich. Są współzależne, spójne, nie kolidują ze sobą i tworzą niesamowitą synergię. Ona buduje prawdziwie innowacyjną firmę. Lenistwo to jeden z najsilniejszych motorów postępu. Z potrzeby upraszczania sobie życia wymyśliliśmy prawie wszystko. Od rzymskich akweduktów, bo po co wozić wodę, po aplikacje oszczędzające nam czas na zakupach online, na przykład porównywarki cenowe. Oczywiście to, co dla jednego jest tylko ułatwieniem pracy, dla drugiego źródłem zysku. Elektryczna lokomotywa w miejsce parowej oznacza, że maszynista nie poci się, nie brudzi, nie musi wrzucać węgla ciężką pracą do kotła. A dla firmy kolejowej to źródło oszczędności, bo na przykład brak magazynów węgla. Dla elektrowni, wiadomo, zysk. Jednak innowacje, które upraszczają nam życie, mogą odbierać niektórym pracę. Podczas rewolucji przemysłowej pracownicy manufaktur niszczyli maszyny parowe, bojąc się, że przez nie przestaną być potrzebni. Kiedyś dorożkarze protestowali przeciwko pierwszym samochodom, dziś taksówkarze niszczą pojazdy Ubera. Czy jutro kierowcy tirów będą strajkować przeciwko autonomicznym ciężarówkom jeżdżącym bez kierowcy? Świadomość. Dlaczego w Toyocie pracownicy chcą zgłaszać innowacje, nie bojąc się, że sami podcinają gałąź, na której pracują, że sami zwolnią się przez własne pomysły? Pierwszym elementem systemu innowacyjności w Toyocie jest świadomość. W pierwszym rozdziale pisaliśmy o sensouświadamiaczu. Teraz wróćmy do niego jeszcze raz. Skupmy się jednak na świadomości, nie sensu, a korzyści. Chodzi o to, by pracownicy wiedzieli o korzyści z innowacji dla obu stron, korzyści także dla siebie. Z perspektywy firmy to poprawa jakości, obniżenie kosztów, nowe rynki. Ale z perspektywy pracownika to na przykład nagroda za wdrożony pomysł, o tym za chwilę, świadomość ułatwienia sobie pracy, na przykład wygodniejsze narzędzia, albo poczucie bezpieczeństwa. Nikt nie zgłosi innowacji, jeśli będzie się bał, że w jej wyniku straci pracę. Toyota prawie nigdy nie zwalnia innowatorów, choć dziś innowatorem jest tam ktoś, kto zgłasza dużo i przełomowych pomysłów, a nie autor jednej czy dwóch optymalizacji. Ta skala i ten poziom stawania się innowatorem, poprzeczka, by zostać innowatorem, bardzo się podniósł przez te lata i dziś autor pojedynczego pomysłu już nie jest nazywany innowatorem, kiedyś był. To się zresztą nie opłaca. Po co zwalniać innowatora? Po co tracić kompetentnego pracownika? Jeśli nawet wymyślił, jak zautomatyzować swoje własne stanowisko pracy, to raczej, zamiast go zwalniać, przesuńmy go na sąsiednie albo wyższe, może tam to też zautomatyzuje. Bez świadomości korzyści, bez poczucia bezpieczeństwa, zatrudnienia, innowatorzy, nawet mając pomysły, nie będą ich zgłaszać. Ten element systemu innowacyjności jest fundamentalny i nienaruszalny. Motywacja. Świadomy pracownik musi chcieć główkować nad nowymi pomysłami. Najprostsze wydaje się płacenie premii za udane wdrożenia, ale proste rozwiązania nie zawsze są skuteczne. W Toyocie nagrody pieniężne są symboliczne. Równowartość kilkudziesięciu lub stu kilkudziesięciu złotych. Motywację pracownika do innowacyjności buduje się inaczej. Zresztą liczne eksperymenty psychologiczne, na przykład tzw. problem Karla Dankera, pokazały, że ludzie są bardziej kreatywni, gdy nagroda jest pozamaterialna. To prawda, że pieniądze motywują nas do większej wydajności, pracujemy szybciej i ciężej, ale to wizja solidnej premii powoduje w nas również presję. Ogranicza naszą skłonność do nieskrępowanego myślenia albo ryzykowania. Zaczynamy wówczas myśleć schematycznie i działać zachowawczo, bojąc się utraty nagrody o znacznej materialnej wartości. A to nie sprzyja innowacyjnemu, kreatywnemu, odważnemu ryzykowaniu. Jak więc motywować danego pracownika do innowacyjności? Są dwie drogi. Pierwsza – wiedzieć, co motywuje daną osobę i dać jej dokładnie to, czego chce. W Training Projects opracowaliśmy swego czasu barometr motywacji, który pozwala zmierzyć, co motywuje zespół. Znajdziesz go w naszym portalu hrmapa.pl. Tam możesz go online przeprowadzić dla swoich pracowników. W teście badamy 6 czynników pozamaterialnych. Potrzeby bezpieczeństwa, relacji z innymi, chęci rozwoju i umiejętności, głód statusu i prestiżu, potrzeba awansu i potrzebę decyzyjności. Dobry szef, wspierając innowacyjność podwładnego, wie, że na przykład Kowalski potrzebuje relacji, więc będzie bardziej innowacyjny pracując zespołowo w fajnej atmosferze. W wielu firmach, w których pracujemy nad rozwojem innowacyjnych postaw u pracowników, jednocześnie uczymy szefów pozamaterialnego motywowania. Te dwie kompetencje idą w parze. Jeśli jednak nie mamy sił i chęci indywidualizowania nagród, stwórzmy przynajmniej system kafeteryjny. Na przykład w dużej polskiej firmie informatycznej każdy pracownik może sobie co roku wybrać, czy chce. Opcja A. Pojechać na wyjazdową, dwudniową zespołową burzę mózgów. Potrzeba relacji, integracja z kolegami. Wybrać dla siebie indywidualnie dwudniowe szkolenie wspierające jego kompetencje, rozwój wiedzy. Mieć opłacony wyjazd na dwudniową konferencję branżową z prawem do wygłoszenia wykładu o swoim projekcie albo opisania go w broszurze pokonferencyjnej. Potrzeba prestiżu. Sam zbudować zespół projektowy, w którym będzie przez 2 dni prowadził eksperymenty i testy swojego pomysłu poza obowiązkami standardowymi. To potrzeba decyzyjności i awansu na czasowego lidera przy okazji swoisty sprawdzian, czy pracownik ma talent lidera. Albo dostać 2 dni wolnego na pracę w domu nad swoim pomysłem. Elastyczny czas pracy, praca indywidualna. Każda z tych opcji zaspokaja inną potrzebę. System kafeteryjny jest prostszy dla szefów. Mniej pracy nad motywowaniem, ale jednak mniej skuteczny. Po pierwsze, pracownicy wybierają propozycje dla nich wygodne, a niekoniecznie najlepsze. Po drugie, nie wszyscy są samoświadomi własnych potrzeb motywacyjnych i na przykład kierują się opiniami kolegów, a nie swoimi wewnętrznymi preferencjami. Niezależnie od tego, którą drogą pójdziemy, system motywacyjny musi nadawać postawom innowacyjnym równie wysoką rangę, jak innym zachowaniom. Zapewne aktualne motywowanie w Twojej firmie jest ukierunkowane na skuteczność, pracę ze standardami, prawidłowe wykonanie poleceń, czy osiągnięcie ponadprzeciętnych wyników. To są oczywiście ważne i słuszne cele. Ale czy system motywacyjny jest ukierunkowany także na eksperymentowanie, także na tworzenie nowych rozwiązań? Czy eksperymentatorów nagradza się za pomysły? Czy docenia się i nagradza wymianę doświadczeń? Czy zachęca do prototypowania także, gdy jest to związane z popełnianiem błędów? Czy ludzie mają motywację raczej do wykonywania, czy raczej do tworzenia? Do czego motywuje nasza firma? Umiejętności. Myślenie problemowe, innowacyjne, zdolność wymyślania innowacji, zdolność dostrzegania szans biznesowych. Nie każdy rodzi się z tymi kompetencjami. Znajomość technik myślenia twórczego, problemowego czy biznesowego to temat licznie prowadzonych przez nas szkoleń. Pracownicy zwykle znają podstawowe metody jak burza mózgów, ale już myślenie analogiami, wieloperspektywiczne, przyczynowo-skutkowe czy zamiana zagrożeń na szans to techniki skuteczniejsze, a mniej znane. W Training Projects warsztaty innowacyjne opieramy na grach, symulacjach i eksperymentach. Technikach, na których pracownicy uczą się sami, my ich nie uczymy. My jedynie pozwalamy im samodzielnie odkrywać rozwiązania. Takie podejście ma kilka zalet. Szkolenia są ciekawsze, nauka trwalsza, bo wyzwala wiele emocji, a te się długo pamięta. Poza tym w grach i symulacjach innowacyjność można spójnie łączyć z twardymi zagadnieniami biznesowymi. W drugiej części książki pokazujemy na przykład grę Decision Challenge, która uczyła handlowców innowacyjnego podejścia do sprzedaży. Ten sam wariant szkolenia prowadzimy na przykład dla brygadzistów. Wówczas korzystamy z jeszcze innej naszej gry Production Game, by innowacyjność powiązać tym razem z myśleniem lean, kosztami produkcji czy optymalizacją procesów. W Toyocie szkolenia uczą nie tylko jak myśleć innowacyjnie. Pracownicy dowiadują się m.in. jaki styl komunikacji wspiera innowacyjne zachowania. I są to szkolenia nadal szczegółowe. Na przykład jedna z sesji odpowiada na pytanie, jak przedstawić swój pomysł w systemie do zgłaszania sugestii, by opis był zrozumiały i miał szansę trafić do decydentów, czyli umiejętność komunikowania swoich myśli. Więcej o tym, jak uczymy innowacyjności, powiemy w drugiej części naszej książki. Otoczenie, miejsce i czas pracy. W jednym z poprzednich rozdziałów opisywaliśmy ideę przestrzeni pomysłu. inspirujące, ciekawe i przyjemne miejsca do rozmów i generowania pomysłów. To integralna część prawie każdego systemu promującego innowacyjność. Drugim wymiarem jest czas pracy. Pracownicy muszą mieć chwilę oddechu, by obserwować, wymyślać, eksperymentować. Opisywaliśmy wcześniej, jak 3M pozwala swoim pracownikom przeznaczyć 15% etatowego czasu pracy na samo tylko myślenie, w oderwaniu od bieżących zadań. Innymi słowy, nie przeładowuje ich operacyjnymi czynnościami, nie wypełnia kalendarza w 100%. Wiedząc, że innowacje rzadko powstają w pośpiechu i równolegle z bieżącą pracą operacyjną. Po prostu każdy pracownik 3M ma wpisane jako część swoich obowiązków. Zatrzymaj się, oderwij od bieżączki, pogłówkuj. Podobnie jest w FedEx czy Google, tu limit wynosi nawet 20%. Jeśli chcemy, by pracownicy generowali innowacje, musimy wliczyć to jako osobne zadanie w ich czas pracy. Tyle, że tego zadania nie da się zakontraktować ilościowo na zasadzie masz wymyślić jeden pomysł tygodniowo. Jeśli tak to zrobimy, pomysły będą miałkie, produkowane na siłę. Do innowacyjności można motywować, szkolić i uświadamiać, ale nie wyznaczać celów określonych liczbowo. Narzędzia. W jednym z rozdziałów pisaliśmy o banku błędów. To przykład narzędzia, które sprawia, że pomysły nie giną, a pracownicy czują, że ich trud nie trafia do kosza. Z drugiej strony ów bank, jeśli jest dobrze zorganizowany, to stanowi swoistą firmową wyszukiwarkę rozwiązań dla różnych problemów. O tym, że takie narzędzia potrafią wspierać inkubację pomysłów, przekonani są twórcy portalu marblar.com. To narzędzie działające nie na poziomie jednej firmy, ale publiczne. Portal udostępnia listę wynalazków naukowych i płaci internautom za pomysły, jak z tych akademickich idei zrobić coś praktycznego. Na przykład do bazy portalu trafił niedawno opis techniki łączenia nukleotyd, czyli fragmentów DNA. Opatentowany, ale nieużywany. Szybko zainteresował się nim doktorant z University of Cambridge. Ten wynalazek rozwiązuje problem, z którym borykam się od lat, napisał. Oprócz baz wiedzy, często stosowanymi narzędziami są elektroniczne systemy zgłaszania sugestii, komunikatory do zdalnego dyskutowania pomysłów, szczególnie w firmach rozproszonych, czy narzędzia analityczne, np. do prognozowania ryzyka albo planowania projektów. Ale także fizyczne przedmioty, od mierników do testowania prototypów po laboratoria, w których symuluje się procesy techniczne. Elastyczna struktura organizacyjna. We wczesnej fazie rozprzestrzeniania się AIDS nowojorski bank krwi nie dysponował oprogramowaniem, które pozwalałoby każdą dawkę krwi identyfikować na każdym etapie jej przechowywania, od pobrania, przez transport i przechowywanie aż po transfuzję. Jednak konsekwencją pomyłki mogła być przecież czyjaś śmierć. Konieczne więc było skomputeryzowanie całego procesu dostarczania krwi chorym. Bank krwi zwrócił się o pomoc do Departamentu Produktów Medycznych koncernu DuPont. Ten udał się do działu IT, który jednak miał za wiele innych zadań, by rozwiązać problem na czas. Wtedy niemal przypadkiem odkryto, że w DuPont pracuje niewielka grupa programistów, zwana IEA, którzy potrafią szybko zaprojektować system. Okazało się, że ten zespół rozwiąże problemy banku krwi w 90 dni. Kiedy ten fakt stał się znany w firmie, do IEA zaczęły zwracać się o pomoc inne departamenty DuPont. W efekcie IEA stała się szybko równie zawalona pracą i równie niedrożna jak pierwotny dział IT. Na szczęście zarząd koncernu był elastyczny i szybko zmienił strukturę organizacyjną IEA. Postanowiono uczynić z niej przedsiębiorstwo wewnątrz przedsiębiorstwa, czyli intraprise. Działające na zlecenie firmy matki i cały czas znajdujące się w jej strukturach, ale z całkowitą wolnością co do zatrudniania programistów, sekretarek, a nawet prawników i księgowych. Za to oceniane na zasadzie niezależnego budżetu, czyli według wewnętrznych przychodów, które generuje przyjmując zadania od innych departamentów. I przy kosztach, jakie ponosi, pensji, biura, sprzętu itd. W ciągu kilku lat IEA zwiększył zatrudnienie do 120 osób. Przejął dostarczanie całemu DuPont oprogramowania i zaczął przynosić potężne dochody od zleceń zdobywanych także na zewnętrznym rynku. Stary dział IT w zasadzie stracił sens swojego istnienia, za to problemy komputerowe zaczęto rozwiązywać taniej, szybciej i lepiej. A wszystko dlatego, że gdy zauważono w firmie innowacyjny zespół, strukturę od ręki dopasowano do powstałej szansy. Dwa działy IT w jednej firmie? To zaprzeczenie tradycyjnym modelom korporacyjnym, ale dla DuPont to nie miało znaczenia. Zespoły projektowe i interdyscyplinarne. Wdrożenie innowacji to zwykle projekt. Często potrzeba do niego kilku osób, by się wspierały, uzupełniały wiedzą, dzieliły obowiązkami. W elastycznych strukturach innowator powinien mieć możliwość, gdy jego pomysł zostanie zaakceptowany, powołania zespołu adekwatnego do skali innowacji. Niekoniecznie musi być liderem takiego projektu, bo przecież nie każdy wynalazca ma takie aspiracje czy osobowość. Może być głównym ekspertem albo po prostu członkiem zespołu. Struktura firmy musi przewidywać istnienie takich zespołów. Przydzielanie im czasu i miejsca do pracy, udostępnianie narzędzi i zasobów, dawanie szansy komunikowania wdrożeń, np. w gazetkach czy intranecie. Zespoły projektowe mogą potrzebować dodatkowych zakupów, nieprzewidzianych wcześniej w budżetach, szkoleń, niezaplanowanych w harmonogramie, certyfikacji, oprogramowania. Jeśli w firmie nie przewidziano rezerw na takie potrzeby, zespoły projektowe mogą nie być w stanie nic wdrożyć. Pomysły pozostaną na papierze, ludzie zmarnują czas, wśród wynalazców zapanuje frustracja. Program sugestii. W coraz większej liczbie firm istnieją tak zwane programy zgłaszania sugestii. Większość z nich wzorowana na systemie Toyoty. Koncepcja jest bardzo prosta. Jeśli pracownik ma pomysł na optymalizację, usprawnienie, nowość albo naprawę problemu, zgłasza ten pomysł. Na piśmie do skrzynki sugestii, w systemie komputerowym albo ustnie przełożonemu. Stowarzyszenie Lean Management Polska zbadało, jak to działa w polskich firmach. Okazuje się, że tam, gdzie taki program istnieje, średnio co trzeci pracownik zgłasza jakiś pomysł. Inna sprawa, że w wielu firmach zgłaszanie pomysłów jest obowiązkowe, co z natury przeczy idei innowacyjności. Kłopot zaczyna się jednak w codziennym użytkowaniu systemu. Na przykład według wspomnianego badania pracownicy otrzymywali opinie na temat ich pomysłu przeciętnie po 17 dniach. Dla porównania w Toyocie wstępną decyzję otrzymuje się po maksymalnie 24 godzinach. A pamiętajmy, że nic tak nie pokazuje pracownikowi zainteresowania jego koncepcją, jak szybkie jej przeanalizowanie. Inny problem to opiniowanie odrzucanych pomysłów. W polskich systemach często spotykamy opinie typu to nie pasuje do naszej specyfiki, albo to jest technicznie niewykonalne. Czyli jednozdaniowy komunikat oparty na ogólnikach bez konkretów. Trudno się spodziewać, by ktoś, kto zgłosił pomysł, a po 2 tygodniach dostał jednozdaniową odmowę, ponownie włączył się w program innowacji. W Toyocie powstał nawet słownik zdań, których nie wolno używać przy odrzucaniu pomysłów. Są w nim takie stwierdzenia jak na przykład to się nie mieści w budżecie, nie da się, pomysł jest zbyt ogólny, na razie nie mamy zasobów i mocy, albo nie rozumiesz, o co chodzi w tym problemie. Menadżerowie Toyoty wiedzą, że pracownik, który raz usłyszał nie, ma dużo mniejszą motywację do zgłaszania kolejnych pomysłów. Dlatego uczą załogę, jak opisywać pomysły, by nie były zbyt ogólne. Sami też pomagają je doszlifowywać. Zasadą jest, że pisemne zgłoszenie pomysłu to dopiero drugi krok. Wcześniej pomysłodawca idzie do swojego szefa albo innego specjalisty, z którym omawia ideę i ją doszlifowuje. Dopiero tak zweryfikowaną koncepcję zgłasza albo dalej kontynuuje nad nią pracę do momentu, gdy pomysł jest kompletny. To dlatego współczynnik odrzuceń waha się w okolicach 5%. W Polsce według wspomnianego badania jest to około 40%. Nie zmienia to faktu, że nawet jeśli pomysł jest doprecyzowany i pracownik wspólnie razem z szefem go dopracował, autorstwo i nagroda należy się pracownikowi, a nie szefowi. W celach oczywiście motywacyjnych. Czy w Twojej firmie wdrożenie systemu sugestii polegało na uruchomieniu programu do wpisywania pomysłów, zaproszeniu do niego pracowników oraz ustaleniu zasad premiowania usprawnień? Jeśli tak, to idziecie w dobrym kierunku, ale jesteście dopiero na początku swojej drogi do innowacyjnej kultury. Program wewnętrznego PR. Innowacyjność w takich firmach jak DuPont, Toyota czy Apple jest stałym tematem poruszanym w wewnątrzfirmowych mediach, od broszur rekrutacyjnych po intranet. Zwykle materiały koncentrują się wokół jednego z poniższych tematów. Po pierwsze, pokazywanie wdrożonych innowacji i opisywanie ich autorów, wynalazców, pomysłodawców, usprawniaczy. Celem jest tu promocja najlepszych praktyk. Po drugie, edukacja innowacyjna. Materiały pokazujące np. techniki kreatywnego myślenia, czy uczące jak zgłaszać albo wdrażać pomysły. Po trzecie, promocja pożądanych postaw. Uświadamianie oczekiwań pracodawcy, pokazywanie jakie one dają korzyści firmie i pracownikowi. Po czwarte, konkursy dotyczące bieżących wyzwań i problemów. Np. opisanie problemu, z jakim boryka się firma i otwarcie konkursu na najlepsze jego rozwiązanie. Albo opisanie opatentowanego wynalazku i konkurs na pomysły dotyczące jego komercjalizacji. We wcześniejszych rozdziałach opisywaliśmy fundamenty innowacyjnej kultury, od kreatywnych biur przez zespoły zabójców założeń po prowadzenie dziecięcych burz mózgów. Każdy z tych fundamentów można wprowadzić w swojej firmie niezależnie od pozostałych, bez łączenia jej z innymi. Nawet jeden wdrożony fundament wygeneruje lekki wzrost innowacyjności. Jeśli jednak chcemy uzyskać wynik porównywalny do Toyoty, musimy działać tak jak Japończycy, całościowo i systemowo. Po pierwsze, połączyć wszystkie kawałki układanki w spójny program. Po drugie, zintegrować go z innymi systemami, np. motywacyjnym czy szkoleniowym oraz strukturą organizacyjną. A potem być cierpliwym i konsekwentnym, czekając aż wszystko dojrzeje. Nawet Toyota w pierwszym roku miała tylko 200 innowacji. Postęp nastąpił dopiero po kilku latach. Podsumowanie. Zastanów się, jak motywować każdego ze swoich pracowników do innowacyjności. Pamiętaj, że różnych ludzi motywują różne czynniki. Stwórz ludziom system, w ramach którego kilka do kilkunastu godzin miesięcznie mogą przeznaczyć tylko na kreatywne myślenie, a nie bieżące zadania. Oceń, czy struktura organizacyjna Twojej firmy sprzyja zmianom, innowacyjności, elastyczności i eksperymentowaniu. Rozważ, do których problemów, wyzwań czy projektów powołać zespoły interdyscyplinarne. Przemyśl, jak promować innowacyjność przez firmowe kanały komunikacji, od gazetki, przez internet, po spotkania rocznicowe.